Z Bartoszem Szczygielskim rozmawia Katarzyna Staszczyk.
Dzisiaj w naszym studio gościmy Bartosza Szczygielskiego, który zawitał do nas ze swoją drugą książką Krew. Krew to kontynuacja opowieści o komisarzu Bysiu, którego poznaliśmy w pierwszej twojej książce w Aorcie.
Tym razem mój jeden z bohaterów trafił do szpitala psychiatrycznego, który położony jest tuż obok Pruszkowa, tak naprawdę stanowi jedną z dzielnic miasta. To jest miejsce specyficzne. Każdy, kto tam był bądź przejeżdżał obok, wie dokładnie, jak cały ośrodek wygląda. I po prostu nie wyobrażałem sobie po tym, jak skończyła się aorta, żeby Gabriel robił cokolwiek innego.
Wybór tego miejsca trochę ułatwia tobie jako pisarzowi narzucenie mi jako czytelnikowi takiego zastanawiania się, czy my błądzimy po świecie realnym.
Trochę tak. Nie lubię mówić wszystkiego tak absolutnie wprost. Lubię zostawiać taką twardą przestrzeń, żeby można było samemu interpretować niektóre rzeczy. Fakt, że spotkałem się z opiniami, że nie wszystkie wątki są zamykane, nie wszystkie wątki są zakończone, ale jest to specjalnie zrobione z dwóch względów. Raz, że wszystkie trzy książki stanowiły jedną długą historię, tak jak mniej więcej trzy sezony w serialu, a dwa, że ja nie jestem fanem takiego bezpośredniego tłumaczenia. Niektóre rzeczy można interpretować zupełnie inaczej niż ja sobie założyłem i to jest świetne. I mam nadzieję, że w krwi czytelnicy robią tak samo, widząc niektóre rozwiązania fabularne, sami dochodzą do tego, dlaczego stało się tak, a nie inaczej.
Sam powiedziałeś o warstwie fabularnej, no właśnie. To nie jest typowy kryminał. Gdzieś tam miałeś w głowie, że to jest drugi sezon pewnej opowieści?
Tak, absolutnie. Cała opowieść jest pomyślana na trzy sezony, już tak przyjęliśmy to nazywać. Tylko oczywiście dalej fani kryminału znajdą tu dla siebie jakąś zbrodnię i coś, co w jakimś stopniu trzeba będzie wytłumaczyć razem z komisarzem akurat w jego wątku. Ale czy to jest klasycznie tak poprowadzone? Absolutnie nie. Nie tylko ze względu na podział między dwójkę bohaterów, bo mamy jeszcze Kaśkę. I tak jakby przeskok między scenami, ale też na pewne rozwiązania, żeby za dużo nie zdradzić, chronologiczne, które się tu pojawiają w książce. Chciałem pokazać między tymi połączeniami z dwoma bohaterami, że mimo, że obserwujemy dwie niezależne historie, są dalej połączone.
Trudniej się pisze kontynuację, jak się już ma sukces za sobą.
Miałem to z tyłu głowy, bo Orto zbierała świetne recenzje. Naprawdę rewelacyjne. Zresztą krew póki co ma tak samo, więc to tym bardziej mnie cieszy. Ale też Orto z kolei miała nominację do Kryminalnej Piły za najlepszą powieść miejską. Miała nominację do Wielkiego Kalibru na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału, którego zresztą wróciłem z nagrodą specjalną imienia Inny Paradowskiej. Więc taki topór oczekiwań gdzieś tam nade mną wisiał, ale starałem się o tym nie myśleć. Chciałem po prostu napisać dobrą, nawet lepszą książkę i mam wrażenie, że mi się to udało. Nie próbowałem się jakoś specjalnie odcinać od tego, że są oczekiwania czytelników, jak to może być poprowadzone. Napisałem tak, jak chciałem. Fakt, wiele osób zauważa, że książka, mimo że jest kontynuacją, jest zupełnie inna. I jest inna, bo miała być inna. Więc trzecia część też będzie inna. Dalej to będzie kryminał, ale to będzie też inny kryminał, inaczej podzielony niż dwie poprzednie. Czy dalej będę na fali sukcesu? Mam nadzieję, że tak.
Ja bym jeszcze o tą kontynuację chciała dopytać, czy to nie jest właśnie utrudnienie, żeby pisać tak, żeby to była jednak też oddzielna historia?
Jest to pewien problem, bo tworząc niezależną historię, oczywiście bohaterowie zawsze mają jakąś tam swoją przeszłość, tak? Ale jeżeli ta przeszłość konkretnie wpływa na ich działania, to warto ją przypomnieć, tylko trzeba to zrobić w sposób taki, no nieoczywisty. Nie jestem fanem takich pierwszych 5-10 stron, które mi streszczają poprzednią książkę, żebym wiedział, co się działo, bo to nie o to chodzi. Ja w krwi wplotłem to częściowo w niektóre z wypowiedzi bohaterów i ich odczucia, ale nie jedno po drugim. Chciałem, żeby to było naturalne przypomnienie, które jakieś tam dawało czytelnikom Aorty jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że cały czas wiedzą, o co chodzi. A nowym czytelnikom ślad, który będzie w stanie ich naprowadzić na historię, dlaczego to się stało.
Powoli też spotykasz się już ze swoimi czytelnikami na różnych targach. Jakich czytelników ma Bartosz Szczygielski?
Najlepszych na świecie. I mówię to z czystą przyjemnością. Z każdym udało mi się chwilkę porozmawiać o tym, jak odczuwali aortę. Niektórzy już byli nawet po lekturze krwi. Świetna sprawa. Naprawdę wyłapywali rzeczy, które ja w skrzyni gdzieś poukrywałem. I mam nadzieję, że będę ich spotykał jeszcze częściej, bo to jest dla pisarza świetna sprawa. Bo mimo wszystko, że mam jakiś tam kontakt przez fanpage'a, Instagram, czy w ogóle przez media społecznościowe. Dalej nic nie zastępuje takiego kontaktu w cztery oczy.
A o co pytają najczęściej?
W tym wypadku akurat dużo miałem pytań o Kaśkę. Dlaczego tak? Dlaczego, dlaczego nie inaczej, co z nią dalej będzie. Tak samo jak w przypadku pierwszej części pytania miałem o żonę komisarza, w tym wypadku tak jakby o drugą postać kobiecą, czyli widocznie jest takie zapotrzebowanie na to, żeby jednak taka silna kobieca postać gdzieś dalej funkcjonowała w literaturze i ja się cieszę, że udało mi się taką postać stworzyć. Udało mi się stworzyć kogoś, mam wrażenie, z krwi i kości, który faktycznie mógłby istnieć, faktycznie mógłby robić to, co robi i to, co będzie robił. Więc czytelniczki szczególnie to zauważyły i doceniły, więc tym bardziej się z tego powodu cieszę.
Monika podbiegła jako pierwsza. Byś właśnie przestał wierzyć w to, że odpowiedzialność zniknie z jego życia na dobre. Chciałby została za murami szpitala, razem z przeszłością. Miał tylko jeść, łykać tabletki i nie sprawiać kłopotów, nic więcej. Znaleźli się przy kobiecie niemal równocześnie. Sierżant złapała staruszkę ostrożnie pod pachy i łagodnie podciągnęła ją do góry. Kobiecina musiała ważyć nie więcej niż 40 kilogramów. Zapewne drugie tyle ważył jej monstrualny naszyjnik z bursztynu, okręcony wokół szyi. Mam wezwać lekarza? Nie reagowała. Deszcz zamienił się w oberwanie chmury. Gabriel nie był w stanie dojrzeć niczego, co znajdowało się dalej niż na wyciągnięcie ręki. Ubranie pod naporem wody rozciągnęło się. Miną długie godziny, zanim będzie mógł je ponownie na siebie założyć. Cud. Z trudem usłyszał chrapliwy głos kobiety. Słucham? Zbliżył twarz do jej ust. Między czerwonymi od szminki wargami dostrzegł idealnie dopasowane protezy z kwadratowymi zębami. Staruszka podniosła dłoń, przesunęła nią po twarzy Gabriela, a następnie palcem naznaczonym artretyzmem wskazała na kolumnę. Cud! Powtórzyła. Tam! Obejrzał się. Misa stojąca na szczycie konstrukcji przepełniła się deszczówką. Wypływająca z niej brunatna woda odcinała się od niemal przeźroczystych kropli spadających z nieba. Zaprowadza ją do budynku. Monika pomogła kobiecie podnieść się z ziemi. Znajdź jakiegoś lekarza. Nie słyszał, czy powiedziała coś więcej. Wyłączył się i skupił całkowicie na stojącej naprzeciw kolumnie. Zniknął jej szary kolor, zastąpiony teraz przez rdzawy odcień. Spod niego przebijały fragmenty ukruszonego materiału. Poczuł, jak pod ciężarem jego ciała ziemia rozchodzi się na boki. Błoto wdarło się do butów i przyczepiło do nogawek. Został sam. Przyłożył palce do jednej ze ścian kolumny. W sekundę zabarwiły się na kolor, który dobrze znał. Powąchał skórę. Nienawidził mieć racji. Kolumna była niewiele wyższa od niego. Wykorzystał stojącą obok ławkę i stanął na niej zabłoconymi butami. Ledwo potrafił utrzymać równowagę. Nie potrafił dostrzec nic przez taflę brudnej wody. Włożył dłonie do środka i natrafił na coś miękkiego. Ostrożnie wyciągnął to na zewnątrz. Przestał oddychać w obawie przed tym, że uszkodzi znalezisko. Czuł bijące od niego zimno. Po raz pierwszy w swoim życiu Gabriel patrzył na ludzkie serce. Było szorstkie w dotyku.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowała Katarzyna Staszczyk.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!